Magia czy wiara, rozeznanie duchowe, dzisiaj ksiądz Aleksander Posadzki S.J. Materiał pochodzi z homilii wygłoszonej podczas rekolekcji wielkopostnych, które odbyły się w 2006 roku w klasztorze Karmelitów Bosych w Poznaniu.
Stąd potem opętanie. Cóż ktoś by powiedział, cóż takiego? Ktoś podpisuje lewą ręką, własną krwią, jakiś dokument, jakiś pakt, jakiś tekst, a jednak to powoduje straszliwe skutki. I to powinno być dla nas jakimś punktem odniesienia. Tutaj Pan Jezus mówi bardzo oględnie. Magia nie jest tym samym, co bezpośredni pakt z szatanem, ale święty Tomasz z Akwinu za Augustynem uważał, że magia czy okultyzm w rozmaitych formach, na przykład wróżbiarstwo astrologiczne, które bardzo zwalczał Augustyn, jest formą ukrytego paktu z szatanem, jest ukrytego związku. Ten ukryty związek jest dokonywany poprzez sferę symboliczną, poprzez znaki dawane temu światu osobowemu, tylko że osobowemu już pod znakiem minus, czy z negatywnym znakiem, a więc złym duchom. I teraz rozeznanie duchowe to właśnie jest to, co dzisiaj upadło. To jest ustalenie relacji trzech osób lub trzech typów osób. Osoby człowieka z jego radykalną wolnością, która może potem doprowadzić do potępienia wiecznego, nad którym Pan Bóg nie ma żadnej władzy, jeśli człowiek sam się na to zdecyduje. I o tym też zapomniano. Próbowano nadużywać kompetencji Pana Boga, jeśli tak się mogę wyrazić, pomniejszając wolność człowieka. To jest pozycja człowieka. Następnie mamy relację, czy właściwie Pana Boga i tą relację naszą z Nim i Jego z nami. Także nie tylko naszą z Nim, ale także Jego z nami. I drugi typ relacji, naszą relacją ze światem złych duchów. Naszą relację osobową z relacją osobową światem złych duchów, czy światem osobowym złych duchów. To jest kontekst rozeznania duchowego. Nad tym głowili się, myśleli, modlili się wszyscy mistrzowie duchowi, ojcowie Kościoła, mistycy wszystkich czasów, Kościoła wschodniego, zachodniego, dawali pewne rady, instrukcje, jak to się ustawić, jak ustrzec się na przykład właśnie takich ukrytych związków z szatanem, ukrytych fałszywych, niebezpiecznych, śmiertelnie niebezpiecznych związków szatana. No i mówiono właśnie, najważniejsza jest relacja z Bogiem. My tutaj mówimy w czasie tych rekolekcji dużo o tych fałszywych relacjach. Ale dlatego, i tylko dlatego, że jest to częścią naszego doświadczenia. Ale hierarchia jest inna, hierarchia wartości, priorytet, formuła, zasada jest taka, że mamy się modlić do Boga Ojca, kochać Go, ustanawiać z Nim przymierze, podtrzymywać to przymierze, także kontynuować, rozwijać przymierze chrzcielne, inicjację chrzcielną. Ale co się z tym dzieje? Jak to upadło? Jak wielu z nas zdradziło i zdradza inicjację chrzcielną, ale przede wszystkim zdradza osobowego Boga. I nie tylko zdradza po prostu tak sobie, ale zawiera przymierze jawne lub ukryte z wrogiem zbawienia. Z tym, który jest zabójcą i kłamcą od początku. Który właśnie wstąpił w Judasza, który zdradził. Judasz, zdrajca. I ta zdrada ma różne oblicza. Ona może być w jakiś sposób mieć formę ustrukturalizowana. Ona może mieć konkretną formę. Właśnie formę, ja to nazywam, kontrinicjacji. I jeżeli się studiuje uważnie historię kultury, etnologii, religii, historię magii, gnozy, to widzimy, że rzeczywiście w wielu tradycjach, nawet pozaeuropejskich, pozachrześcijańskich, widzimy coś w rodzaju kontrinicjacji. Że te złe duchy również tworzą swoją religię, czy kontrreligię. Że złe duchy również próbują usynowić człowieka. Tutaj nawet podstawą biblijną takiego twierdzenia jest, uwaga, Pana Jezusa, który nazywa faryzeuszów synami diabła w Ewangelii świętego Jana w 8 rozdziale. Oczywiście to nie jest, podkreślam raz jeszcze, jakaś równoważność, że tu jest Bóg, tu jest diabeł, to są siły równoważne. Ale to my możemy uczynić je nie tylko, że równoważnymi, ale nawet w jakiś sposób zwrócić się, uczynić tutaj jakąś przewagę złego ducha przez to, że się w wolności naszej zwrócimy w tamtą stronę. Że nasza wolność osobowa zwróci się w stronę osobowych złych duchów, będzie próbowała zawrzeć z nimi przymierze, związek ukryty, związek wewnętrzny, intymny, przypieczętowany pewnymi gestami inicjacyjnymi, bo inicjacja właśnie zaczyna się, czy kontynicjacja w sercu, a jest pieczętowana potem jakimiś znakami, symbolami, jakimiś przejawami tej wewnętrznej sfery, wewnętrznego doświadczenia. I dlatego również ta sfera symboliczna jest tak bardzo ważna. Dlatego ważne są, gdy chodzi o chrześcijaństwo, również symbole. One są jakby znakami, są rzeczami już. To jest świat przedmiotowy. Ale ten świat przedmiotowy ma związek z tym światem osobowym. Jest przedłużeniem tego świata osobowego. Jeżeli demony reagują potem na te wszystkie znaki awersji wobec sakrum, jeżeli prezentują w tej awersji wobec sakrum złość, wstręt, lęk, nienawiść, to dlatego, że te znaki w Kościele, święte znaki sakramentalne, sakramentaliów, czy po prostu znaki święte, są przedłużeniem świata osobowego, świata relacji osobowych, bo te są najświętsze, najważniejsze w naszej religii. Tu jest ta różnica z magią. W magii znak jest jakby oderwany od świata osobowego, bo jest ta preferencja jakby symbolu czy znaku, na przykład w talizmanie, przynajmniej na tej, tej jakby ideologii talizmana mamy taką deklarację, że talizman działa w sam sobie. Tutaj mówię już nie tyle o tym, jak to jest, tylko jak postrzega magia sama siebie i jak magia czasami przedstawia się w naszej kulturze w taki sposób, że na przykład twierdzi się, że talizman działa sam w sobie. Prawda? Że pierścień Atlantów będzie działał sam w sobie, że nitka czerwona, kabalistyczna, którą wiele kobiet katoliczek wiąże w swoje ręce, by uniknąć złego oka, będzie działała sama w sobie. Oczywiście, biorąc pod uwagę tę logikę, o której powiedziałem, nie działa to sama w sobie, tylko działa przez przymierze z szatanem. Talizman magiczny zyskuje jakby znaczenie inicjacyjne czy kontrinicjacyjne przez to, że ja nie ufam temu, komu powinienem zaufać, mojemu ojcu, tylko ufam temu fałszywemu ojcu. Pozwalam się mu usynawiać w jakiejś inicjacji czy kontrinicjacji. I ten talizman zamiast pomagać, jak się powszechnie sądzi, bo rzekomo ma tę moc autonomiczną, taką zupełnie nawet bezosobową, nie wiadomo dlaczego, ma pomagać w każdej sytuacji lub chronić w każdej sytuacji, nagle staje się, czy w rzeczywistości staje się tym znakiem przynależności do złego świata. Ten zły świat rzeczywiście w jakiś sposób może częściowo pomagać. I tu jest jakieś sedno, czy jakieś ziarno prawdy w tym wszystkim. Ale pomaga chwilowo, czy w cudzysłowie pomaga, po to, by bardziej zwieść, bardziej wciągnąć. I potem jest jeszcze gorzej. To jest działanie talizmanu. W związku z tym talizman nigdy nie pomaga, ale zawsze szkodzi. I takie było przekonanie Kościoła, poważne. Jeżeli Kościół zakazywał talizmanów, amuletów na soborach czy synodach, to nie dlatego, że mówił, że one nie szkodzą, że to głupota i Kościół taki mądry nie chce, żeby głupota się szerzyła w świecie, tylko to jest głupota szczególnego rodzaju. To jest głupota typu grzech, typu metafizyczna głupota, czyli przymierze z szatanem, czyli zdrada, zdrada Boga, bo ufa się nie temu, komu trzeba, wręcz ufa się rzeczy. W tej ideologii talizmanu to jest jakby moc rzeczy samej w sobie, czego u nas nie ma i to jest ta zasadnicza różnica z naszymi znakami, jak szkaplerz, jak medalik Katarzyny Labure czy inne znaki święte. To tu w właśnie jest to zaufanie, że talizman działa sam w sobie. I dlatego to jest tak ważne, bo tu świat osobowy nasz jest zaangażowany. My okazujemy przez ten gest inicjacyjny zaufanie, jednocześnie zaufanie temu światu osobowemu, jednocześnie nie okazujemy zaufania Bogu, któremu się należy, a de facto jeszcze otwieramy się właśnie na ten świat ciemności, który sobie wymyślił takie kontrinicjacyjne struktury, których jest bardzo wiele w świecie, które mają niezliczone formy i takie bardzo poważne, wysublimowane intelektualnie i takie bardzo prymitywne. Ale jak powiedział Tomasz Merton, który jednak znał się też na duchowości, powiedział, że także przez głupotę może działać szatan. Bardzo wyraźnie zresztą odróżniał okultyzm od mistyki. To są dwie przeciwne drogi. To jest droga życia i droga śmierci. To nie jest tylko to, że Kościół chce, żebyśmy byli tacy porządni, tacy racjonalni, tacy bardzo mądrzy, że nie noszą żadnych talizmanów, oni są tacy mądrzy, jakieś tam głupoty powinni odrzucić. Tylko Kościół mówi, nie, nie noś talizmanów, bo to jest znak inicjacji, bo zginiesz, bo po prostu dajesz te znaki duchom ciemności, to mówił wielki święty Tomasz i Augustyn. Dajesz znaki światłu ciemności, zawierasz ukryte przymierze ze złem. Ten świat ci oczywiście będzie częściowo pomagał, bo chce cię kupić, chce się wkupić w twoje łaski. Będzie ci nawet dawał pieniądze, które będą spływać nie wiadomo skąd. Znałem taki przypadek, osoba podpisała pakt z diabłem, nagle dzwoni za 2 godziny ktoś i mówi, że jej nie wiadomo dlaczego przyniesie na przykład 10 tysięcy dolarów. Nie wiadomo skąd. Oczywiście zjawisko nadzwyczajne, może nawet paranormalne, no bo ten świat będzie sprzyjał i człowiek nigdy by nie wybrał tego zła kąt inicjacji, jeśli nie miałby tutaj jakiegoś w tym interesu, czy może nawet interesu nie tylko zewnętrznego, ale pewnego wrażenia wewnętrznego, że coś naprawdę osiągnął wielkiego, że coś się dzieje, bo te gratyfikacje szatańskie mogą być także na poziomie wewnętrznym w postaci nagłych jakichś euforii, doświadczeń, nagłego wyjścia z cierpienia. Ktoś uciekł od krzyża, rzeczywiście się jakiś czas bardzo czuje dobrze, prawda? Dobrze, oczywiście w pewnej warstwie swojego bytu, bo my jesteśmy bytem warstwowym i w jednej warstwie możemy być bardzo zrelaksowani, szczęśliwi, a jednocześnie, znacie to wszyscy z własnego doświadczenia, może w tej najważniejszej, w tym samym czasie bardzo, bardzo nieszczęśliwi, ponieważ sumienia nie da się stłumić do końca. Można je stłumić również, tak? O tym pisał Viktor Frankl, który polemizował z Freudem, że można tłumić tylko popędy. Można tłumić i popędy, i można tłumić i sumienie. To jest opinia Viktora Frankla, czy właśnie takich psychologów otwartych na transcendencję, którzy nie są redukcjonistami. I teraz, kochani, zwróćcie uwagę na to, że ja wam tak dużo o tym mówię. Mówię o tym świecie osobowym, ponieważ tu jest jakby problem. Problem nie jest tylko w tym, co, gdzie robiliśmy, dotykaliśmy, ale jeśli zrozumiemy ten mechanizm, to zrozumiemy też przyczynę naszych niektórych cierpień, naszych nieszczęść. Dlaczego weszliśmy w coś, na początku było bardzo dobrze, byliśmy zdziwieni, płynęły pieniądze, prawda? Coś się nawet rozwiązało w jakiejś warstwie w naszym życiu, a potem było bardzo, bardzo źle. Potem nagle zaczęły się sypać nieszczęścia, choroby, jakieś przeżycia dziwne, jakieś dręczenia wewnętrzne, bo dlatego, że świat duchowy jest bardzo subtelny i komunikaty, które dajemy światu duchowemu, zarówno Panu Bogu, jak i temu drugiemu, ciemnemu światu, mają ogromne konsekwencje. To są te komunikaty subtelne serca. Idolatria, zresztą bałwochwalstwo, najcięższy z grzechów, to jest grzech serca. Tak można zdefiniować idolatrię. Negatywne zakazy, o których je znamy, od tej strony znamy grzech idolatrii, są tylko tą częścią opisową, żebyśmy bardziej zrozumieli, żeby bardziej nam przybliżyć ten grzech. Natomiast w istocie idolatria, chodzi tutaj o miłość Boga, który jest zazdrosny, to jest też metafora, który nas kocha, który chce być naszym ojcem. Jeśli go zdradzamy, niszczy i pustoszy to nasz byt, nasze istnienie we wszystkich wymiarach. I Biblia bardzo wyraźnie o tym mówi. Mówi się, że Biblia jest historią grzechu idolatrii. Biblia, autorzy biblijni, którzy też są w różnych okresach, piszą, są jednak zgodni co do tego, że właśnie grzech bałwofalstwa, idolatrii pustoszy człowieka, pustoszy całe narody, całe kraje. Salomon, który zgrzeszył bałwofalstwem, chociaż był wcześniej bardzo mądry, który pozwolił swoim licznym żonom na odprawianie kultów bałwofalczych, pogańskich, Biblia mówi, że z tego powodu właśnie rozpadło się jego królestwo. Z tego powodu nastąpiły jakieś straszne nieszczęścia. Potem wszyscy królowie, którzy właśnie następowali po tych królach, którzy zdradzili, którzy byli bałwofalcami, zaczynali swoje rządy od porządkowania tych wszystkich spraw, od zakazu bałwofalstwa. Dopiero wtedy jakby wszystko wracało. Kochani, to jest bardzo ważna sprawa. Musimy sobie tutaj przyswoić, to jest też jakby moją intencją, ducha Biblii, ducha autorytetu Biblii. My nie musimy być biblistami, my nie musimy znać niuansów i szczegółów. Bardzo często zresztą nawet wybitni bibliści tracą wiarę, stają się znawcami literatury, historii literatury, bardzo osobiste, mają tutaj jakieś często błędy, upadki, a nie chodzi, biblistyka jest bardzo szczegółową, subtelną dziedziną i ten, kto bez wiary ją uprawia, może też łatwo pobłądzić. My nie musimy być biblistami, my mamy wyczuwać ducha Biblii, powagę, wyczuwać troskę Boga, miłość Boga, która się przejawia przez Biblię i ducha. Boga, który mówi do nas właśnie takim językiem, który nie zmiękcza eufemistycznie pewnych ostrzeżeń czy zakazów, który na przykład właśnie magię nazywa buntem przeciwko Bogu albo apostazją wobec Jego słowa i przeciw Bogu, gest buntu przeciw Bogu. Tutaj o tym mówi pierwsza księga Samuela, rozdział 15. Potem o apostazji jest mowa w Księdze Powtórzonego Prawa, rozdział 13. To jest język Pana Boga, język najwyższej powagi, najwyższej oceny moralnej, jaka może istnieć w stosunku do tych zjawisk. Dlaczego? Może właśnie teraz rozumiemy, ponieważ chodzi o ludzkie serce, że nie są to zakazy legalistyczne tylko, nie są to jakieś zakazy społeczne, polityczne, żeby tam coś się nie popularyzować, jakieś błędnych idei, szkodliwych politycznie, ale Pan Bóg i Biblia objawia nam serce Boga. Bóg dlatego tak gwałtownie i mocno reaguje, tak bardzo radykalnie ocenia pewne rzeczy, bo zależy mu na naszym sercu. Tutaj chodzi o nasze serce. I jak wiele tracimy, jeśli nie zaufamy Bogu, jeśli nie zrozumiemy tej logiki własnego synostwa Bożego, własnego dziecięctwa Bożego. Jak wiele tracimy, jeśli zrezygnujemy z tej logiki, a następnie jeszcze, bo natura pustki nie znosi, wejdziemy w tę fałszywą, diabelską logikę zaufania demonom, zaufania żywiołom tego świata, za którymi bardzo często kryją się demony. I to musimy wiedzieć, musimy naprawdę mieć wyostrzoną świadomość i też ostrzegać naszych bliskich czy bliźnich. To jest też taki jakby wymóg prorocki. Jest powiedziane w Piśmie Świętym, że prorok, który nie ostrzega, nie nazywa rzeczy po imieniu, tak jak Pan Bóg je widzi, jakby poniesie również karę, no to znowu karę, czyli skutki grzechu. Ten prorok w pewnym sensie poniesie te same skutki, które ten, który czyni magię, który jest tym właśnie operatorem magii, czy również biorcą usług magicznych czy okultystycznych. Przyjmijmy Boży punkt widzenia, bo on jest bardzo jednoznaczny, on jest bardzo powszechny w Biblii, jest umieszczony nie w jakichś miejscach marginalnych, ale właśnie w tych miejscach bardzo zasadniczych. Katalogi grzechu świętego Pawła w liście do Galacjan czy Apokalipsa świętego Jana, gdzie bardzo wyraźnie jest o tym mowa. Zresztą grzech idolatrii występuje co najmniej w 510 miejscach w całej Biblii, w 1240 wersetach. To są bardzo poważne liczby, nawet jeśli spojrzymy na to od strony jakby statystyki. I tutaj, gdy chodzi na przykład o sprawę takich talizmanów, które często lekceważymy, mało czytając Biblię, czy nie czytając właśnie pod kątem takim, który tutaj jakoś analizujemy, nie zauważamy pewnych cytatów. Na przykład jest taki bardzo istotny fragment w drugiej księdze machabejskiej, kiedy to jest przypomnienie takiej sytuacji, kiedy to Żydzi ukradli czy zabrali, można powiedzieć, z jakiejś świątyni przedmioty magiczne, przedmioty związane z obcymi kultami. Tutaj Biblia jest przekonana, o to Biblia jest przekonana, oni potem polegli jako wojownicy, że właśnie polegli z tego powodu, że to wzięli, że wzięli te talizmany, a powinni je zniszczyć. Pokusili się na wartość materialną i przez to jakby zginęli. Tutaj w dzisiejszych czasach my nawet tak nie myślimy, bo myślimy właśnie jeszcze gorzej, bo widzimy w tym talizmanie wartość duchową, co jest jakby już tą funkcją inicjacji duchowej, czy pewnych decyzji duchowych. I tutaj Biblia mówi, że oni nie zniszczyli tych przedmiotów i dlatego sami jakby zginęli. Byli nieposłuszni Bogu. Niszczenie przedmiotów magicznych, zresztą jest to pewna tradycja, także potem w Dziejach Apostolskich czytamy, że ci, którzy wyrzekali się magii, palili księgi, które zresztą kosztowały bardzo wiele, wtedy palili te przedmioty. Dlaczego? Bo te przedmioty nie są tylko przedmiotami, zgodnie z tą logiką, o której tutaj mówimy, tylko te przedmioty są tym przedłużeniem, tą kontynuacją świata osobowego, tych decyzji inicjacyjnych, czy kontrinicjacyjnych, ale też świata osobowego demonów. Niszczono te przedmioty, bo było to przekonanie, ono także dzisiaj jest w praktyce duszpasterskiej, charyzmatycznej, egzortystycznej, jakimś dziwnym punktem zaczepienia dla świata demonicznego. Wiele takich przedmiotów, zresztą także parapsychologia w jakiś sposób potwierdza działanie świata przedmiotowego. Zresztą egzorcyzm według definicji Kościoła katolickiego dotyczy właśnie nie tylko świata osób, ale też świata rzeczy. I współczesny rytuał egzorcyzmów publicznych podpisany przez Jana Pawła II również o tym mówi. Świat rzeczy również trzeba egzorcyzmować. Co to znaczy, że przez rzeczy również może działać zły duch? Prawda? Na zasadzie owych związków symbolicznych, owych związków inicjacyjnych, także personalnych, właśnie zły duch może działać. I tutaj mało kto wie o tym, pisze właśnie jeszcze kardynał Ratzinger, napisał taką książkę o eschatologii, o życiu wiecznym i tam przypomina, że właśnie to wydarzenie, ten fragment Biblii, czy właściwie to wydarzenie utrwalone w drugiej księdze machabejskiej, było podstawą teologii czyśćca, ponieważ Żydzi, ci pobożni, jak się dowiedzieli, że tamci jakby zginęli z powodu talizmanów, zaczęli się za nich modlić. Byli zatroskani o ich życie wieczne. I tak właśnie jakby zrodziła się teologia czyśćca. Mało kto wie, że właśnie w takim kontekście, w kontekście takiej dziwnej, podejrzanej, tajemniczej śmierci właśnie z powodu noszenia talizmanów, Żydzi czuli, że muszą się za nich modlić, że grozi im jakieś niebezpieczeństwo, że trzeba się za nich wstawiać, że trzeba prosić o ich zbawienie, że trzeba walczyć o ich zbawienie, czyli zrobili coś złego, było to powszechne przekonanie. Z tego się potem rodzi teologia czyśćca, że mamy się modlić za zmarłych, że oczywiście teologia czyśćca potem rozwinięta w nowszych czasach, w czasach już chrześcijaństwa, bo to potem zwłaszcza potem jeszcze w czasach scholastyki, jakoś nas uspokoiła, że czyściec tak naprawdę jako tak jest miejscem już bezpiecznym, miejscem świętym, prawda? Dusze czyśćcowe, jeżeli się zjawiają, jeżeli są czyśćcowe, zawsze uspokajają, są duszami świętymi w przeciwieństwie do jakichś innych dusz czy duchów podszywających się właśnie pod dusze czyśćcowe. Kochani, to jest bardzo ważna sprawa i w związku z tym zwracam Waszą uwagę na ten język właśnie alternatywy. Magia czy religia? Wiara czy magia? Prawda? Bo to jest alternatywa, to jest oparta na wolności. Tam, gdzie zapomniano o wolności, o naturze wolności, gdzie zwyciężył jakiś racjonalizm, bardzo łatwo przeciwieństwa kojarzyć. Zresztą jest takie dzisiaj modne, są takie modne, rozmaite koncepcje wiążące się właśnie z łączeniem przeciwieństw. Mówi się o tym. Oczywiście są takie obszary bytu ludzkiego, gdzie można mówić o łączeniu się czy jednoczeniu przeciwieństw, ale w sferze moralnej przeciwieństw czy duchowej, w sferze woli nie można łączyć przeciwieństw. Jest alternatywa. Albo, albo. I dlatego to, co czasem etnologia odkrywa także, że jest ta różnica między religią a magią, także na porządku opisu zjawiskowego, że magia przejawia pewną inną strukturę niż religia, że magia ma coś w sobie jakby z takich egoistycznych zachowań, religia ma trochę charakter bardziej społeczny. Etnolodzy obserwują te różnice, ale oni nigdy jakby nie dojdą do tego, o czym my tutaj mówimy, bo my tutaj mówimy o pewnym doświadczeniu ludzkim, antropologicznym, jakby można powiedzieć, pewnym doświadczeniu mistycznym. I także jakby dlatego nie zrozumieją etnolodzy nigdy tej różnicy, a czasem ją zawazują. Tutaj wspomniany przeze mnie religioznawca, który właśnie napisał książkę jeszcze taką właśnie Jezus Magus, prawda? On tego, idąc tym tropem, nie rozróżnił tego, bo wiele rzeczy jest jakby zewnętrznie podobnych, ale struktura myślenia jest zupełnie inna. Dlaczego łatwo pomylić? Jeżeli się nie rozumie natury wolności i tego, że sfera symboliczna jest wyrazem wolności, to wtedy patrząc na pewne przyjawy symboliczne tu i tu można pomylić, prawda, na przykład szkaplerz, który wielu z Was przyjęło, z jakimś talizmanem, prawda, to jest zupełnie inna logika, bo szkaplerz jest przedłużeniem symbolicznym, prawda, pewnej decyzji osobowej, personalnej, bez tego nie ma sensu. I może być taka sytuacja, że może być takie nadużycie magiczne, że ktoś przyjmie szkaplerz bez takiej jakby postawy osobowej, bez tej relacji do Boga, Ojca i czy do Maryi, prawda? I wtedy będzie to nawet jakiś grzech, jakaś taka magia, można powiedzieć, myślenie magiczne. Natomiast właśnie w myśleniu magicznym par excellence, takim już po tej drugiej stronie, w tej inicjacji, mamy na gruncie, powtórzę teraz jeszcze, na gruncie samej ideologii takie przekonanie, że ten przedmiot, ta rzecz działa sama w sobie, prawda? W oderwaniu od świata osobowego, który zresztą w magii nie występuje, ponieważ magowie albo są przekonani, że nie ma tego świata osobowego, albo jeśli myślą o osobowych duchach, to też traktują te duchy manipulatywnie, w konwencji jakiegoś handlu wymiennego, tak jak mówiło się, handel wymienny Jezus potępia, magiczny, taka danina magiczna po to, żeby przegadać, przekupić tego ducha jakąś ofiarą w satanizmie, ofiarą z człowieka, z dziecka. To jest typowy handel, wulgarny, prymitywny handel wymienny, który jest przeciwieństwem relacji osobowej. Prawda? I to jest to myślenie magii, ona jest antypersonalna, bo nawet jeśli tam są te duchy osobowe, to ani ja się nie traktuję osobowo, ani tych duchów nie traktuję poważnie, tylko i wyłącznie, żeby coś dla siebie egoistycznie wytargować. Prawda? Im większą ofiarę złożę temu molochowi, tym bardziej będzie on mi sprzyjał, czy będzie mi pomagał. I to jest bardzo podłe myślenie, prawda? Myślenie magiczne ma w sobie taką podłość, można powiedzieć, taką upadłość antypersonalną. Człowiek, który tak myśli, już się degraduje jako osoba, prawda? Nawet gdyby jeszcze tych czynności nie wykonał, potem jakby tą degradację pogłębia w kolejnych aktach działania magicznego, w kolejnych takich jakby kontrinicjacjach. Problem polega też na tym, że te wszystkie kontrinicjacje magiczne są bardzo ukryte, o czym już mówiłem wcześniej, w takich szatach niekiedy naukowości, paranaukowości, że ta podłość myślenia magicznego, interesownego, ta manipulacja sacrum, jak to Massimo Indrovigne, taki katolicki religioznawca, właściwie socjolog religii, ceniony w Watykanie, nazwał, ta manipulacja sakrum jest po prostu bardzo mocno ukryta w pewnych strukturach, także powiedzielibyśmy laickich, w pewnej nowomowy psychologicznej, pewnych takich jakby działań w obszarze niekoniecznie czystego okultyzmu czy religii, ale także psychologii. Profesor Stachowski, po prostu zwyczajnej psychologii, właśnie mieszkający w Poznaniu, Ryszard Stachowski, tutaj w rozmowie ze mną, kiedyś rozmawialiśmy, przyznał, że psychologia nie rozumie również właśnie tego wymiaru sakrum. Że bardzo często w każdej z tą psychologii, która nie rozumie wymiaru sakralnego, to jest zresztą poza jej jakąś percepcją poznawczą, ale czasami też jakby przekraczają swoje kompetencje, jeszcze jakby idzie dalej i zaprzecza jakby tej możliwości sakrum, nie zostawia tego pustego miejsca, tego szacunku. Nie ma tu tylko szacunku dla tajemnicy, nie ma tego milczenia duchowego, mistycznego. I dlatego psychologie mają tendencję do manipulacji człowiekiem. Mają tendencję do manipulacji sakrum, niekiedy w sposób ukryty. I też znałem też pewne osoby duchowne, na przykład, takie przypadki, które prowadząc bardzo subtelne życie duchowe, poddały się niekiedy pewnym terapiom i odczuły to potem jako degradację, jako manipulację sakrum. Poddały się w ręce często ludzi, którzy o sakrum nie mają pojęcia, którzy zaczęli to jakoś tak podważać, wyśmiewać, którzy zaczęli to demaskować rzekomo i ponieśli wielkie szkody, prawda? Oni zaczęli rzucać perły tam przed świnie, jeśli można użyć tego bliższego określenia. Nie mówię, że każda psychologia jest tak bardzo zła, bo i psychologia im bardziej wąsko wyspecjalizowana, tym lepsza, można by tak powiedzieć. Natomiast tam, gdzie ona przekracza te swoje kompetencje, może łatwo stać się manipulacją sakrum i jakby coś tutaj z tego ducha magii mieć. Taką formą właśnie, można powiedzieć, kontrinicjacji tutaj wyraźnie może być także terapia jungowska. Terapia jungowska, o której już mówiłem. Dlaczego? Dlatego, że Jung uważa, że szatan jest tylko taką kulturową egzemplifikacją archetypu cienia. Archetyp cienia w terapii jungowskiej, właściwie zwanej też, czy dokonywanej w kontekście pewnej wizji również inicjacyjnej, zwanej drogą indywiduacji, która także wedle jego słów odzwierciedla antyczne ryty czy antyczne struktury inicjacji. Archetyp cienia jest tym etapem, który trzeba jakby zaliczyć, który trzeba przeżyć, przy czym Jung w tej koncepcji archetypu cienia, co jest bardzo niebezpieczne, nie odróżnia między właśnie tą sferą jakby negatywną w człowieku, naturalną, pewnej kompleksu, słabości, sferą grzechu, która jest czymś zupełnie innym i sferą szatana, która jest jeszcze czymś innym, a z grzechem związana. Dla Junga wszystkie koty są czarne. I przy tym pomieszaniu, przy takim właśnie pomieszaniu jest bardzo niebezpieczna tutaj sytuacja, ponieważ Jung mówi, zintegruj archetyp cienia. Terapia polega na integracji archetypu cienia. Jeżeli archetyp cienia de facto jest również szatanem albo grzechem, oznacza to otwórz się na grzech, otwórz się na szatana. Czyli dokładnie to, o czym mówię, może oznaczać to, o czym święty Tomasz czy Augustyn właśnie mówił, że jest to ukryte czy jawne, nawet przybierze szatanem. Terapia staje się inicjacją. Terapia staje się kontrinicjacją. I tu niekiedy właśnie niektórzy teologowie, tacy jak właśnie Anselm Green, popełniają fatalne błędy, traktując Junga jako autorytet, bezkrytycznie jako autorytet. Zresztą Anselmowi Greenowi zarzucili także wybitni patrolodzy niemieccy ten błąd, że on po prostu jakby bezkrytycznie próbuje przedefiniować demonologię właśnie na sposób Junga. Dla Junga zresztą duchy to były te kompleksy nieświadomości zbiorowej. Natomiast przecież duchy także istnieją jakby niezależnie. Jeżeli założymy, że szatan czy duchy są tylko częścią nieświadomości, to wówczas jest ten ruch do środka, ruch jakby integracyjny, ruch terapeutyczny. Natomiast eliminuje to, jeżeli twierdzenia będą to zbyt ekskluzywne, właśnie tak jak tutaj w przypadku Junga, eliminuje to egzorcyzm. Egzorcyzm jest wtedy właśnie przedefiniowany, jest bez sensu w takiej logice. Prawda? Oczywiście jakieś tam pojęcie nieświadomości wcale nie eliminuje świata duchów czy świata demonów. To nie są, to tylko w pewnych ideologiach to się wyklucza. Jest jakieś miejsce dla teorii nieświadomości i jest miejsce dla rzeczywistości duchów, czy teologii duchów, teologii demonów, demonologii, to wcale nie musi się wykluczać. Jeżeli taka koncepcja właśnie w sposób zakamuflowany, w sposób ideologiczny, tylko i wyłącznie traktuje szatana jako element ludzkiej psychiki, który trzeba zintegrować, no to to może być właśnie de facto, w sensie egzystencjalnym, w sensie realnym, ukryta forma paktu z szatanem. Czyli to, o czym mówimy, czyli po prostu czarna magia tak naprawdę. I wiele takich terapii po prostu ma tak jakby niestety na skutek tych ukrytych przedefiniowań takie właśnie oblicze, taką właśnie strukturę. Czyli, kochani, jest to sprawa bardzo poważna, bardzo trudna i my musimy to wszystko nad tym wszystkim reflektować. Mamy takie jakby podwójne zadanie. Z jednej strony otworzyć się na Słowo Boże, na Jego ducha, na Jego wymowę, w kontekście oczywiście relacji z Bogiem, modlitwy, miłości do Boga. To trzeba podtrzymywać, to trzeba pielęgnować, o to trzeba walczyć, czasem na śmierć i życie. Z drugiej strony musimy być ostrożni przed zakusami szatana, który bardziej od Pana Boga. Pan Bóg się nie narzuca, szatan się narzuca, opętuje. Prawda? Pan Bóg nie opętuje nikt. Religioznawcy mylą te pojęcia. Myślą, że na przykład doświadczenie ekstazji to jest jakieś opętanie przez ducha. Pan Bóg nie używa przemocy. Szatan używa przemocy i robi wszystko, żeby się do nas bić, żeby nas kupić przez te wszystkie właśnie propozycje, które nam podsuwa. Przez te wszystkie jakby zupełnie fałszywe, niebezpieczne historie czy teorie właśnie, które nam podsuwa. I my musimy się przed tym bronić właśnie, w sensie także intelektualnym. Jeśli naprawdę trzeba dużo wiedzieć, żeby umieć dostrzec takie ukryte, bardzo często kontrinicjacyjne propozycje, które nas odwiodą od chrześcijaństwa, które nas chcą pozbawić na przykład doświadczenia krzyża, które chcą zdjąć z nas krzyż, rzekomo nas uszczęśliwiając, a potem kończy to się jakimś nieszczęściem, właśnie piekłem. Ja bardzo często mówię, żyjemy tutaj jakby w obliczu pewnej alternatywy, albo krzyż, albo piekło. Wybieraj, czy chcesz cierpienie krzyża, które jest zbawcze, które cię oczyszcza, które cię uświęca, które cię zbliża do Boga, który ci daje władzę nad demonami, bo demon się boi krzyża. Czy chcesz piekła, czy chcesz po prostu takiego szczęścia od demonów, które cię troszeczkę tam w czymś podratują, w czymś tam cię jakby nawet ubogacą w jakiejś warstwie właśnie, bo tutaj trzeba to jasno widzieć, że ludzie często na to się dają oszukać, ale w tych warstwach najistotniejszych cię oszukają, zniszczą, zabiją. Demon jest zabójcą, kochani. Demon to nie jest jakiś szkodnik, to nie jest coś, to jest ktoś, to jest inteligencja wysoka, przebiegła, strategiczna, prawda, pokusa. Tutaj Jezus każe nam się modlić, nie wódź nas na pokuszenie, zbaw nas ode złego. To złego może powinno być nawet pisane z dużej litery. Ode złego, nie od zła tylko, ponieważ to, co jest niebezpieczne, to jest zło osobowe. To jest ta manipulacja ze strony inteligencji i woli szatańskiej. I tych form pułapek jest nieskończona ilość. A dzisiaj jeszcze właśnie w sferze tych przedefiniowań to one w jakiś sposób się jeszcze pomnożyły i my musimy umieć to rozeznawać. Musimy ten ogon szatański, jak mówi święty Ignacy, wyczuć czasami za jakąś fasadą bardzo wysublimowanej, bardzo ślicznej teorii, która niestety nie zgadza się z faktami albo która się rozpadnie za chwilę właśnie wystarczy z jakimś brzydkim faktem. Śliczna teoria, którą rozbije zwykły, brzydki fakt. Musimy być czujni i musimy właśnie mieć tę kulturę, z jednej strony kulturę intelektualną, krytyczną, krytycyzm intelektualny, metodologiczny, to jest rzeczywiście studia filozoficzne, te są bardzo potrzebne. Ja to też widzę i po moich studentach, jak w Polsce brakuje takiej dobrej formacji filozoficznej, którą może mają na przykład Francuzi, którzy już w liceach uczą dzieci filozofii czy młodzieży. Oczywiście może w złym kierunku oni to robią, ale my mamy zero tych rzeczy. I dlatego niestety czasami bardzo oczywiste błędy intelektualne, błędy antropologiczne, jak mówi papież, połykamy, przyjmujemy. Tam, gdzie jest błąd intelektualny, błąd antropologiczny, bardzo łatwo dochodzi do błędu duchowego, na przykład bałwochwalstwa, idolatrii. Kto toleruje błędy intelektualne, będzie tolerował grzechy. To jest bardzo blisko. I encyklika Fides et Ratio nam właśnie o tym przypomina, żebyśmy naprawdę operowali jakby w tych dwóch przedziałach. Kto nam dzisiaj obala demonologię? Co? Psychoanaliza? Co to jest psychoanaliza? Cóż Freud powiedział takiego? Cóż Jung powiedział takiego? Właśnie, nieprawdę powiedział. I to można zrobić doskonałą analizę, pokazać to w sposób intelektualny, bardzo subtelny, pokazać te błędy i my to musimy umieć robić. Dlatego ja mówię do Was jakby celowo także o tym, ponieważ tu jest to zagrożenie. Bert Hellinger, kryptospirytyzm, jakieś tam kryptomagiczne, kryptognostyckie inicjacje, które nas się wprowadza pod pozorem terapii. Państwo daje na to fundusze, Związek Psychologów zaprasza, a okazuje się, że to nie jest psychologia, to jest duchowość, a nawet duchowość ze znakiem minus, czyli magia, w takim sensie właśnie antropologicznym, jako wybór samego siebie, jako wybór swego ego, swojego egoizmu, jako kultywowanie tego egoizmu. Prawdziwa mistyka, nawet i chrześcijańska, będzie właśnie uczyć nas wyrzekania się egoizmu, trudu, poświęcenia, ofiary, szacunku dla sakrum. Natomiast tego nie ma w tych propozycjach także psychologicznych. Tam się gardzi religią. Bardzo często pod wpływem właśnie takich przedefiniowań psychoanalizy są nawet takie tezy, że religia szkodzi na umysł, że każdy, kto jest religijny, to jest właściwie potencjalny wariat albo jakiś człowiek, który jest na granicy choroby psychicznej. Takie tezy można spotkać w tak zwanej nauce. W tak zwanej nauce, która jest zideologizowana. Musimy się przed tym bronić, prawda? Czyli z jednej strony ten bardzo prymitywny okultyzm, Steiner, Błavatska, Steiner mówi wprost: zaprzedaj się Lucyferowi, poznasz prawdę. Musisz uważać, bo cię zniszczy, bo to jest demon bardzo silny, niebezpieczny. Już ostrzega, jakby tak kurtuazyjnie, ale mówi, no, ale bez niego nie da rady, musisz się na niego otworzyć. On inicjuje, on otwiera oczy, on w raju już otworzył oczy człowiekowi. Teraz dalej, wejdź w to. Jerzy Prokopiuk, prawda, zachęca, sam mówi, że miał kontakty z demonami, mówi, że demonozofia to jest dopiero coś, demonologia to jest teoria, demonozofia to jest doświadczenie demonów. One mogą nas pouczyć. A cóż tam Gustav Jung czyni? To jest ten sam język, tylko nieco bardziej sekularyzowany, nieco bardziej ostrożny. Integracja cienia, demon, który rzekomo nie istnieje, ale struktura działania, struktura zachowań jest bardzo podobna. Tu się integruje cień, tam się wprost otwiera na Lucyfera. Jedni będą woleli Lucyfera i to jest dzisiaj w New Age. Jedni wolą wprost duchami się kontaktować, wprost nazywać rzecz po imieniu, inni będą im przeżywać inicjacje w formie ukrytej, zakamuflowanej, przedefiniowanej. I jedno i drugie jest bardzo niebezpieczne. A jedno i drugie ma u podstaw zlekceważenie Słowa Bożego, autorytetu objawienia. Dlaczego Jung czy Freud wzięli się za przedefiniowanie Ewangelii? Co im przeszkadzał szatan, czy ewentualnie Pismo Święte? Zajęli się przedefiniowaniem, przekroczyli swoje kompetencje. Wszyscy, którzy chcą prowadzić jakąś kontrinicjację, to samo Steiner, jakaś piąta Ewangelia, jakieś objawienia prywatne, jakieś nowe wizje mistyczne, mediumiczne. Wszystko po to, żeby uderzyć w autorytet Słowa Bożego. Słowa, które jest święte, które sprawdza się w egzorcyzmach, gdzie opętani reagują na Pismo Święte, nie mogą wymówić tego słowa, nie mogą przeczytać tekstu. Pismo Święte ma swoją nadprzyrodzoną warstwę, oczywiście oprócz tej warstwy literackiej, tam pewnych ludzkich elementów, które da się też w jakiś sposób ustawić, Pismo Święte ma tę warstwę bardzo tajemniczą, mistyczną. I to, co do tego byli ojcowie Kościoła, mistycy zawsze przekonani, egzorcyści również, oni też jakby wiedzieli, że to wszystko jest, to wszystko istnieje. Kochani, my musimy naprawdę wyjść z tych rekolekcji z takim nowym przekonaniem, że Pismo Święte, nauka Kościoła, nauka mistyków, to jest dla nas autorytet. Nie tych wszystkich guru, których ta kultura upadła bardzo często propaguje, których nagłaśnia, bo oni ten upadek utwierdzają. I tym właśnie jest kontynuacja. To jest utwierdzanie człowieka w upadku. Magia to jest rozwój ego. Ego zamiast umierać, jeszcze bardziej się rozwija, eksploduje. W końcu to ego staje się tak potężne jak ten kosmos. Ten Lucyfer staje się tak ogromny jak uniwersum. Zresztą takie pojęcia też padają właśnie. Tam jest bardzo często ten język kosmosu, język mocy, woli mocy. Dlatego to jest niebezpieczne, bo taki zwykły grzech to jest po prostu pomyłka, to jest potknięcie, nawet zwykła zdrada. Ale jeżeli zdrada na przykład Piotra, czy może nawet zdrada Judasza, chociaż on długo do niej dojrzewał, gdyby na chwilę, a mógł to zrobić, gdyby chciał, gdyby gdzieś tam się wstrząsnął, pozwolił się wstrząsnąć Bogu, to by się nie musiał wieszać, czy nie wpadłby w rozpacz, prawda, bo to doprowadziło go do tego samobójstwa. Natomiast co innego jest zdrada ustrukturalizowana zdrada obleczona w cały ciąg czynności symbolicznych, wolitywnych, potem wolitywnych, znowu symbolicznych, czynności, które utwierdzają tego egoistę, które dają mu taką pewność siebie. Ten egoista staje się już taki twardy, taki nie do zniesienia, to serce staje się kamienne, staje się podłe, staje się przewrotne, kłamliwe. To są straszne rzeczy, kochani, wy to widzicie, przecież widzicie, znacie takich ludzi. Oni po prostu wybierają zło, oni wybierają, a zaczyna się od wyboru samego siebie, zaczyna się od wyboru egoizmu. Nie trzeba wybierać wprost szatana, wystarczy wybrać egoizm, siebie, bo szatan jest pierwszym egoistą, jest dlatego archetypem egoizmu metafizycznego, jest wzorem egoizmu ontologicznego, nie tylko psychologicznego. Egoizm nie ma tylko charakteru psychologicznego, ma również charakter ontologiczny. W kosmosie złe duchy to są pierwsi egoiści. Egoiści, którzy chcą instruować egoistów, żeby się wyrzekać miłości Boga, żeby się wyrzekać ofiary, żeby przedefiniować winę, żeby człowiek nie czuł winy, która go prowadzi do zbawienia. Wyrzuty sumienia są bardzo ważne w życiu człowieka. Wyrzuty sumienia, jeżeli nie masz wyrzutu sumienia, jesteś silnym draniem, grozi ci utrata zbawienia. Musisz mieć wyrzuty sumienia, musisz co rusz siebie kwestionować. Wina jest bardzo ważnym elementem dzisiaj właśnie tego duchowego przetargu. Wszystkie te koncepcje psychoanalityczne, te wszystkie naturalizmy próbują uderzyć w winę. Tak się boją tego poczucia winy, tak się boją cierpienia, tak się boją konfrontacji z własnym grzechem. Cały ten Hellinger również, manipulacja poczuciem winy, przeniesienie doświadczenia winy, z doświadczenia jednostkowego na jakąś winę zbiorową, na jakąś winę klanu rodzinnego. Zupełna abstrakcja. Tylko po to, żeby nie cierpieć. Tylko po to, żeby nie czuć wyrzutu sumienia także z powodu własnej apostazji, którą tutaj dokonał jako ksiądz. To jest bardzo ważne. Także to, że jest byłym księdzem, to jest też bardzo ważna wskazówka. To nie jest tylko taka sobie przygoda po prostu kogoś, kto tak postąpił. To są też wskazówki, ponieważ sakramenty, kapłaństwo, powinniśmy cenić kapłaństwo. To wiecie, jak demon nienawidzi kapłanów, jak on wyczuwa kapłanów po cywilu, wyczuje, jak bluźni na kapłaństwo. To też ludzie, którzy bluźnią na kapłaństwo, mają coś ze złego ducha, którzy bluźnią na Kościół, bo Kościół jest właśnie tym przedłużeniem symbolicznym także świata duchowego. Jest przedłużeniem świata Bożego. To jest jedność i dlatego bądźmy na to czujni, miejmy to wyczucie eklezjalne, brońmy Kościoła. Walczmy w sytuacji, kiedy ktoś bluźni na Kościół, na papieża, a przede wszystkim na Chrystusa, bo często widzimy, rani nas na przykład bluźnierstwo wobec papieża, natomiast nie widzimy bluźnierstwa wobec Chrystusa, tolerujemy bluźnierstwo wobec krzyża. To już nie raz można było zauważyć taką prawidłowość. Były różne bluźnierstwa Chrystusa, krzyża, nikt nie protestował, każdy siedział cicho, coś tam ktoś napisał, no oczywiście na papieża słusznie była reakcja, no bo ludzie są właśnie, to mamy reakcję osobową z papieżem, widzimy, że jak to serce od razu czuje, reaguje, ale miejmy taką reakcję z Bogiem też, przede wszystkim z Bogiem, bo papież kochał Boga. Papież nie chciał, żeby go tylko jego czcić, prawda, jako jego, prawda, bo to jest to ryzyko wyłamania się tego kultu zawsze z całości. Papież chciał, byłby zadowolony i teraz byłby szczęśliwy także po tej drugiej stronie, jeżeli my będziemy kochać Boga, bo On go kocha. On go kocha. I cały problem magii czy wiary jest problemem miłości. To jest problem naszego serca. I my musimy sobie dzisiaj także to wszystko na tej Eucharystii ostatniej już musimy to wszystko sobie jeszcze przypomnieć i prosić Boga właśnie, by nam to wszystko ustawił, prosić Boga także o przebaczenie i dziękować Mu za to, że jeszcze jesteśmy przy Nim, że mimo niewierności, mimo zdrad jednak jesteśmy blisko. Kochani, na koniec właśnie teraz, za chwilę skończę i odnowimy przyrzeczenia Chrztu Świętego. Odnowimy naszą inicjację chrzcielną. Proszę Was, byście to uczynili z taką tym razem pełną świadomością tego, czym jest. Jezus Chrystus powiedział, rozsyłając apostołów, że to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Idźcie i chrzcijcie na cały świat. Kto przyjmie chrzest, będzie zbawiony. Kto nie przyjmie, będzie potępiony. To są znowu słowa czarno na białym. Jaka waga i powaga chrztu tutaj wybrzmiała w tych słowach. A jak my często lekceważymy tą inicjację chrzcielną, która jest pieczęcią naszej wierności Bogu, naszej wierności Bogu Ojcu. My musimy sobie przypomnieć, że to jest ważne, a jednocześnie, że ważna jest ta odmowa szatanowi. To jedno i drugie. Nie lekceważmy przebiegłości szatana, który działa pokusie, w pewnej strategii pokus, w pewnej bardzo wyrafinowanej, wieloletniej strategii pokus, żeby doprowadzić kogoś do zabójstwa, do samobójstwa, do zniszczenia, on znając słabe punkty, której żaden homopata nie zna i znać nie może, ale diabeł zna i może człowieka zniszczyć. I także kierownik duchowy, czy ktoś, czy my sami powinniśmy te słabe punkty znać, żeby właśnie dojrzewać wierzę, żeby te słabe punkty egoizmu, tych bastionów egoizmu w nas, gdzie szatan chodzi, żebyśmy umieli je rozpoznać, a w żaden sposób nie utwierdzać tego egoizmu przez jakieś ryty, inicjacje, przez wejście w pewnej ścieżki duchowe, pseudoduchowe, bo ten egoizm wtedy krzepnie, wtedy nie da się go ruszyć. On staje się taką warownią szatana po prostu. Wtedy żaden egzorcyzm nie pomoże, dopóki to nie pęknie, dopóki coś się nie stanie przez nieszczęście. Pan Bóg dopuści, to się zdarza wśród okultystów, różdżkarzy. Są różne znaki, oni o tym wiedzą. Spowiadałem wielu takich ludzi. To wszystkie te prawidłowości są po prostu bardzo oczywiste. Natomiast my musimy teraz właśnie powinniśmy dla własnego dobra, dla własnego szczęścia, błogosławieństwa odnowić z pełną wiarą, świadomością to przymierze z Bogiem, to przymierze miłości, więzi, zaufania do Boga. Ufaj Bogu w każdej sytuacji. Ufaj Bogu. Jeśli źle jesteś wypróbowany, dręczony, chorujesz, brak ci pieniędzy, ufaj Bogu. Nie wchodź w konszachty z diabłem, bo on cię oszuka i zniszczy. Ufaj Bogu, czyli jedno i drugie. Ufaj Mu i wyrzekaj się szatana. To jest właśnie wyrazem tego ducha inicjacji chrzcielnej. Dlatego ta podwójność aktu, która powinna być zawsze, dlatego też święty Ignacy na rekolekcjach ignacjańskich, ćwiczenia duchownych, każe modlić się nie tylko o poznanie woli Bożej, nie tylko o poznanie serca Bożego, ale właśnie tak jak tutaj Jezus nas uczy także tej dyspozycyjności wobec woli Bożej. Bardzo ważna rzecz, posłuszeństwo Bogu, także przez Słowo Boże. Ale także święty Ignacy radzi i mówi, módl się o poznanie podstępów Lucyfera we własnym życiu. Jedno i drugie, bo Lucyfer będzie imitował Chrystusa. I dlatego niektórzy pomylili Lucyfera z Chrystusem. Niektórzy zmieszali Lucyfera z Chrystusem, bo to jest właśnie ta przebiegłość. I zrobili z tego nawet ideologię, która weszła w świat, którą niektórzy studiują, uczą się, prawda, to co zrobił Steiner, prawda, szkoły waldorskie, tak samo. Nie ma tego może tak oficjalnie, ale przecież wszystko jest na steinerizmie oparte. Teorie fałszywe, teorie zmieszania Boga z diabłem, zastąpienia Boga przez diabła, dlatego, że nie było rozeznania duchowego. Trzeba modlić się o poznanie woli Bożej, z jednej strony. Z drugiej strony modlić się o poznanie postępów Lucyfera, szatana w naszym życiu, bo te postępy są niezliczone. I ta agresja, ta przebiegłość, ten atak szatana, ta przemoc szatana do opętania włącznie jest przemyślna, jest przebiegła, jest wyrafinowana i ma niezliczone formy także pseudointelektualne obecne w naszej kulturze wysokiej. Drodzy bracia i siostry, dziękuję Wam za udział w tym wszystkim, w tych naszych rekolekcjach, w tych wszystkich naszych spotkaniach. Wiem, że niektórzy nawet byli kilkakrotnie. Mam nadzieję, że to było owocne. W tym momencie jakby oficjalnie się z Wami żegnam i zachęcam do tego właśnie aktu, który teraz za chwilę ojciec przeor jako właśnie głowa tego domu, jako przełożony tego domu, co też ma charakter symboliczny, ta hierarchia to jest też ważna, przeprowadzi. A Wam naprawdę życzę błogosławieństwa Bożego, żebyśmy szli drogą błogosławieństwa, wiary i odrzucani bardzo wyraźnie i stanowczo właśnie to odrzucenie szatana, który jest istotą sztu wszystkich jego podstępów, żebyśmy odrzucali stanowczo drogę przekleństwa, drogę śmierci i uczyli się to robić właśnie także prosząc Boga o pomoc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.